Program na językach, twoje radio na językach, dr Rafał Sidorowicz jest z nami.
I Aleksandra Zalewska-Stankiewicz.
Jestem i czytam pytania. Przejdźmy od razu do konkretów. Tak, pierwsze pytanie od Agnieszki. Ostatnio na drzwiach w przychodni przeczytałam kartkę "Klucz od toalety znajduje się w rejestracji". Moje pytanie brzmi, czy powinno mówić się "klucz od pomieszczenia", czy tak jak myślałam do tej pory "klucz do pomieszczenia"? Czy od, czy do pomieszczenia?
No, obie konstrukcje są poprawne. Nie musimy tak naprawdę dzielić tutaj włosa na czworo, ale częstsza jest chyba ta "klucz od czegoś". Na przykład "klucz od pokoju". Słowniki definiują obie te konstrukcje. Na przykład "klucz od czegoś" to określony, konkretny klucz przeznaczony do czegoś, pasujący do konkretnych drzwi. A "klucz do czegoś" to klucz do otwierania i zamykania jakiegoś typu przedmiotów, na przykład klucz do konserw. Ale w takim języku ogólnym nawet nie rozróżniamy tych dwóch konstrukcji. Więc częściej klucz od pomieszczenia, ale jak powiemy "klucz do pomieszczenia", to błędu nie robimy.
Jeszcze też patrząc na to pytanie, tak sobie pomyślałam, że bardzo często zdarza się taki błąd, dużo gorszy niż to "od" czy "do". Mówi się "na rejestracji" i coś tam jest.
Aha, tak, to jest powszechne w języku potocznym, tak, na magazynie. Mhm. To warto unikać takich konstrukcji.
W rejestracji, w magazynie. Mhm. Kolejne pytanie od Marcina. Ostatnio często czytam, że coś jest czymś obarczone, na przykład wnioski obarczone ryzykiem. Wydaje mi się, że obarczony czymś może być tylko człowiek. No właśnie, człowiek może być obarczony, jasne, ale inne przedmioty chociażby.
To jest słuszna uwaga naszego słuchacza, bo obarczony możemy poprawnie zestawić tylko z rzeczownikiem oznaczającym osobę. Mogę powiedzieć o kimś, że był obarczony obowiązkami i to będzie jedyna poprawna konstrukcja. Natomiast nie można użyć tego słowa, tego określenia w stosunku do rzeczowników abstrakcyjnych, jakichś idei. To musi się łączyć z człowiekiem.
Czyli nie można na przykład powiedzieć, że ulica jest obarczona dużym ruchem.
Nie.
Tak nie mówimy.
Nie, będzie to wtedy błąd.
I kolejne pytanie od Andrzeja. Połów dorsza czy połów dorszy? O, jakiś tutaj fan rybek nam się znalazł. Mhm. Połów śledzia czy połów śledzi? Jak poprawnie należy powiedzieć? Pyta Andrzej.
Poprawnie trzeba powiedzieć w liczbie mnogiej, a więc połów dorszy, połów śledzi. Norma jednak dopuszcza takie użycie z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które mają znaczenie zbiorowe, bo nawet jak mówię połów dorsza, to wiadomo, że chodzi mi o dorsze, a nie o jedną rybę, prawda? Ale norma dopuszcza takie połączenie tylko w środowiskowej odmianie polszczyzny, to znaczy w języku rybaków, gdzieś tam być może w jakichś artykułach poświęconych rybołówstwu. Natomiast w języku ogólnym zaleca jednak tą konstrukcję z liczbą mnogą, czyli połów dorszy, połów śledzi.
Ale jednego dorsza w sklepie rybnym można kupić.
Oczywiście.
Albo jednego śledzia. A mamy też niespodziankę dla słuchaczy. To już może teraz zdradzić co nieco.
Tak, zdradzę, że będzie dzisiaj do wygrania słownik ortograficzny, podręczny z zasadami pisowni, obejmujący już dużo nowych wyrazów, które w polszczyźnie istnieją. I słuchajcie nas uważnie, będzie konkurs.
No weź, a to jest poprawna konstrukcja? No weź, nie pytaj. Popularna.
Poprawna, potoczna, poprawna.
Doktor Rafał Sidorowicz z nami cały czas. I kolejne pytanie od słuchaczy, tym razem o panaceum. Marzena do nas napisała, a przypomnijmy też adres naszej skrzynki mailowej na językach, ale po polsku, czyli na językach @twojeradio.fm.
Piszcie do nas przez cały tydzień, na pewno odpowiemy na najciekawsze wasze pytania na antenie.
I właśnie pani Marzena napisała takiego maila z pytaniem, że przeczytała w artykule w internecie, że uśmiech to panaceum na wszystkie bolączki. Nie jest pewna, czy to zdanie jest poprawne, bo uczono ją, że wyraz panaceum oznacza lek na wszystko. Nie ma więc panaceum tylko na niektóre rzeczy. Czy jest?
Nie ma. Rację ma tutaj nasza słuchaczka, bo panaceum to rzeczywiście lek na wszystko, więc sformułowanie panaceum na wszystko jest tak naprawdę błędem, pleonazmem. Często takie błędy się w polszczyźnie przytrafiają użytkownikom, na przykład wypić jednym duszkiem zamiast wypić duszkiem, albo strzelić gola do bramki zamiast strzelić gola, cały komplet zamiast komplet i tak dalej. Więc to jest taka typowa błędna konstrukcja. zdanie powinno brzmieć, że uśmiech jest panaceum na bolączki. I już.
Szkoda, że nie ma panaceum na tak na wszystko, takiego leku.
Ach, ale nie, może właśnie uśmiech jest.
Aha, chyba, że tak, to się uśmiechajmy. Chociaż kolejne pytanie raczej nie jest takim powodem do radości, jeżeli o kimś powiemy chłopiec do bicia. Czy to jest taki ktoś, na kim wszyscy się wyżywają? Co to oznacza? Michał pyta o to.
Chłopiec do bicia to jest ktoś, kto ponosi konsekwencje nie swoich czynów. Czyli można powiedzieć trochę innym związkiem frazeologicznym, kozioł ofiarny. W tym sensie należy używać tego sformułowania chłopiec do bicia. Ono jest bardzo ciekawe. Wiesz, z czego się wywodzi?
A dlaczego chłopiec właśnie do bicia, a nie dziewczynka do bicia?
A, dlatego, że to się wiąże z instytucją chłopca do bicia, kiedyś istniejącą na dawnych dworach książęcych i królewskich. Jak wychowywano młodego królewicza, małego czy księcia, to nie wolno było stosować kar cielesnych, no bo to błękitna krew. I wtedy przy takim dworze królewskim czy książęcym był chłopiec niższego stanu, który po prostu, kiedy królewicz coś przeskrobał, to chłopiec dostawał cięgi.
A jednak bardzo ciekawe te niektóre rodowody tych przysłów różnych i
tak,
powiedzeń.
Tak, bo we frazeologizmach, frazeologizmy to jest skarbnica tak naprawdę też dawnych zwyczajów, obyczajów, dlatego są ciekawe.
Michale, dziękujemy za to pytanie. I kolejne, od Jacka, ale dotyczące Filipa. Skąd wzięło się powiedzenie wyskoczyć jak Filip z konopi? Kim był ten Filip? Bo Jackowi kojarzy się z bajką, ale nie jest pewien, czy to Filip z bajki.
No, z tym znaczeniem Filipa z konopi to też było zamieszanie. Używał poprawnie tego sformułowania Mikołaj Rej, ale później Benedykt Chmielowski w swojej encyklopedii w połowie XVIII wieku błędnie opisał to sformułowanie. Napisał taką opowiastkę, że był to pewien poseł z sejmiku, który pochodził z majątku konopie i on tak się wyrywał nagle i bezsensownie na tym sejmiku. To oczywiście jest nieprawda, ponieważ Filip wyskoczyć jak Filip z konopi oznacza właśnie powiedzieć coś w nieodpowiednim momencie, tak strzelić gafę. Natomiast Filip w tym sformułowaniu ma swoje bardzo konkretne znaczenie. I to będzie temat teraz naszego konkursu.
To już pojawi się pytanie?
Tak, zadajmy pytanie. Co to jest Filip w sformułowaniu Filip z konopi?
No ciekawe. 91-576-1515. Kto
dzwoncie,
wie?
Dzwoncie.
A też tak sobie myślę, że Filip, tych Filipów, których ja znam na przykład, oni rzeczywiście są tacy wyrywni. Trochę coś w tym jest. Że to imię oznacza takiego...
Ale może dlatego, że imię twojego kolegi ci się kojarzy z tym powiedzeniem.
Być może, chociaż rzeczywiście...
Jesteś tu może niesprawiedliwa.
Ale to jest pozytywne. Że tacy energiczni są.
Nie, to Filip z konopki nie ma znaczenia pozytywnego.
A nie ma znaczenia pozytywnego, a ciekawe, czy ktoś wie właśnie, co konkretnie oznacza. Dobrze, i ktoś dzwoni, 91-576-1515. Halo?
Halo?
Kto jest z nami, Filip?
Tomek.
Cześć, Tomku.
Witamy. Czy znasz, Tomku, odpowiedź na pytanie?
Wydaje mi się, że chodzi tu o zająca.
Bardzo dobrze. To świetnie. Jestem zaskoczony, że ktoś zadzwonił i od razu wiedział. Tak, jest to ludowa nazwa zająca, jeszcze wywodząca się z Białorusi. Filip zapisujemy w tym sformułowaniu małą literą. To jest po prostu ludowa nazwa zająca.
Tomku, a skąd znałeś odpowiedź na to pytanie?
A, to dzięki babci.
O, ach, te babcie.
Świetnie, pozdrawiamy babcie, a ty zostajesz właścicielem podręcznego słownika ortograficznego. Gratulujemy.
Dziękuję ślicznie.
27 minut już po godzinie 12:00. To jest program
Twoje Radio na językach.
I mamy kolejne pytanie. Przypominamy również adres skrzynki mailowej. Przepraszam, no widzisz, pomyliłam się. Ty lepiej powiedz.
Na językach małpa Twoje Radio FM. Piszcie do nas przez cały tydzień.
I napisał do nas m.in. Krzysztof. Jak powinien powiedzieć, projekt jest już gotów czy gotowy?
Może Krzysztof powiedzieć i gotów, i gotowy. Są pewne wyrazy, które mają bezkońcówkowe formy przymiotników. wymiennie z tymi, które mają końcówki. Jest to niewielka grupa wyrazów, ale używamy ich na co dzień w polszczyźnie. To są wyrazy typu wesoły i wesół, warty i wart, zdrowy i zdrów i wreszcie gotowy i gotów.
I można też winny. Tak o sobie danej powiedzieć, że jest Krzysztof jest gotów na przykład.
Tak, jest gotów i to jest poprawne sformułowanie.
To ty też gotów na dalsze
Jestem
pytanie?
Gotów.
Jesteś gotów. Od Ani to pytanie dotyczy pięknego jeziora. Kilku jezior. Jak należy zapisać nazwy jezior, gdy piszemy na przykład Jezioro Dąbie, Jezioro Miedwie, Jezioro Insko? Czy słowo jezioro należy tutaj zapisać małą literą czy wielką?
Tutaj trzeba zapisać słowo jezioro małą literą, ponieważ ono nie jest składnikiem nazwy własnej. Nazwą własną jest tylko ten drugi wyraz, czyli Dąbie, Miedwie, Insko. Inaczej jest wtedy, kiedy drugi człon takiej nazwy jest w dopełniaczu albo jest przymiotnikiem, to wtedy jezioro zapisujemy wielką literą. Na przykład koło Wapnicy u nas w województwie mamy jezioro Wapnickie, więc muszę i jezioro, i Wapnickie napisać wielkimi. Koło Maszewa mamy jezioro Lechickie, czyli jezioro jakie, i wtedy zapisuję i jezioro, i Lechickie wielkimi literami. W przypadku nazw jezioro Dąbie, jezioro Miedwie, jezioro Insko, tylko drugi człon wielką literą.
I kolejne pytanie od Agnieszki, to jest drugie pytanie od Agnieszki. Niektórzy wysyłają po dwa pytania i bardzo dobrze. Mam kłopot z pisownią mieszanego koloru. Szaro, zielono, srebrzysty. I tutaj Agnieszka zapisała z myślnikiem. Szaro, myślnik, zielono, myślnik, srebrzysty. Poprawnie czy nie?
No nie. Trochę inaczej, Agnieszko, to powinno być zapisane. Jest to po prostu przymiotnik złożony z trzech członów. Ten ostatni człon określa kolor dominujący. Więc w sformułowaniu szaro-zielono-srebrzysty tak naprawdę chodzi nam o kolor, który jest srebrzysty, ale ma odcień szaro-zielony. I takie przymiotniki złożone właśnie z trzech członów zapisujemy po prostu łącznie, jako jeden wyraz, szaro-zielono-srebrzysty.
Czyli na przykład patrząc na to, co za oknem, można powiedzieć zielono-pomarańczowo-brązowy.
Tak jest. Czyli będzie to brązowy z odcieniami zieleni i pomarańcza.
No tak, skomplikowane to wszystko, ale życie jest pełne barw i na takie barwne pytania też czekamy od was, a już za chwilę kolejne.
Tak, jeszcze przed nami jedna runda, trzy pytania, słuchajcie nas uważnie.
I wracamy do naszego programu Twoje Radio na językach i tutaj mamy kolejne pytanie od naszego słuchacza, który słucha nas w Anglii, właśnie tak daleko.
Bardzo nam miło.
Bardzo, przez telefon można nas, przez internet można nas słuchać i można do nas dzwonić. A teraz to pytanie od Mariusza.
Jak się odnosić do kawy, która jest mielona, czy też mleć? Mleć, kiedy używamy mleć, kiedy mówimy mielić i to się odnosi właśnie kawy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Anglii.
I jeszcze było jedno pytanie, ono się nam nie nagrało. Jak powiedzieć, rękami czy rękoma? Mhm. Doktor Rafał odpowiada.
Odpowiadam, można powiedzieć i rękami, rękoma, robić coś rękami, rękoma. Te dwie formy są poprawne, obie są równoprawne. Można ich bez przeszkód używać. Natomiast jeśli chodzi o kawę, to również mleć i mielić to są czasowniki poprawne, oba są poprawne, natomiast mleć jest takim wariantem wzorcowym tego czasownika. Mogę powiedzieć, że wczoraj mełłem kawę, no ale mało kto już dzisiaj tak mówi, rzeczywiście tak wzorcowo się odmieniało. Użytkowo, w normie użytkowej jednak mówimy mielić kawę i wczoraj mieliłem kawę. Obie te formy są poprawne, więc można ich używać nawet wymiennie.
Mariuszu, więc do Anglii przesyłamy raz jeszcze pozdrowienia i odpowiedzi na to pytanie. A kolejne pytanie od Moniki, Monika chyba ze Stargardu, zapytała, jak zapisać zdanie? Był cięższy od niego 2,5 razy, czy 2,5 raza? Mhm.
Jeśli mamy takie połączenia, gdzie mamy rzeczownik pół i półtora, to na przykład pół raza albo półtora raza cięższy. Ale tutaj mamy taki przypadek, że ten rzeczownik raz zależy od liczebnika wskazującego liczbę całkowitą, bo mamy liczebnik wskazujący liczbę całkowitą 2 i dopiero 2,5. I 2,5 razy, tak jak 2 razy. 7,5 razy, tak jak 7 razy. To jest prosta reguła i łatwo ją zapamiętać. Czyli dopasowujemy do liczebnika całkowitego. 9,5 razy, jak 9 razy.
Dobrze, czyli to jest jasne. I kolejne pytanie od Kazimierza. Dotyczy języka sportowego. Ostatnio komentatorzy piłki nożnej używają nagminnie stwierdzeń wysoka obrona, niska obrona lub wysoki, niski, średni pressing. Razi mnie to, bo nie bardzo mi pasują do dyscypliny, która rozgrywana jest na płaskim boisku i sztuczne jest także dodawanie jak gdyby trzeciego wymiaru. Pytanie dla mnie dosyć abstrakcyjne, ale ja myślę, że ty tutaj sobie doskonale poradzisz. Mhm.
Tutaj pan Kazimierz powołuje się znów na taki argument logiczny, prawda, że boisko jest płaskie, a tutaj no, jak może być coś na nim wysokie albo niskie. Ale zauważ, Olu, że na przykład mówimy wysokie zarobki albo wysoka kara, bo wysokie...
Lubimy mówić wysokie zarobki o swoich.
A wysoka kara już mniej lubimy.
No tak.
Ale na przykład wysokie plony, prawda? I to się nie odnosi tutaj do wymiaru, to ma takie lekko metaforyczne znaczenie. I ten wysoki, czy średni, czy niski pressing, obrona i tak dalej, to są terminy sportowe. Tutaj w terminologii to kryterium logiczności nie jest najważniejsze, więc one są poprawne, stosowane w języku sportowców, trenerów, w publikacjach na temat piłki nożnej i innych tego typu gier.
I ostatnie bardzo ciekawe pytanie od Bartka. Skąd się wzięła nazwa woda kolońska? W ogóle używa się jeszcze wody kolońskiej? Bo teraz to chyba balsamy się kupuje, jakieś perfumy, czy wodę kolońską?
Nie, prawdziwy mężczyzna wody kolońskiej używa.
No właśnie, tak. A Bartek to prawdziwy mężczyzna. Chociaż gdybyś zapytał tutaj moich kolegów redakcyjnych, czy używają wody kolońskiej, to nie wiem, co by powiedzieli.
Zapytamy.
Ale są prawdziwymi mężczyznami, żeby nie było.
Tak jest. A masz jakiś pomysł, masz jakieś skojarzenie? Skąd może...
Z kolonią.
Ale
kolonia, kolonia, miasto.
A, z miastem, jasne. I to jest prawidłowy...
Dobry trop?
Tak, bardzo dobry trop, bo ten roztwór środków zapachowych, roztwór alkoholowy, rzeczywiście nazywa się, jego nazwa się wzięła od miasta Kolonia nad Renem, bo tam rozpoczęto produkcję. W 1709 roku Giovanni Maria Farina, który odkupił od swojego kuzyna recepturę, zaczął produkcję właśnie w Kolonii. Woda była tak popularna, że no siłą rzeczy od miejsca, w którym powstawała, została nazwana wodą kolońską. Od cała zagadka.
Czy dzisiaj panowie kupujecie sobie prawdziwą wodę kolońską, albo panie mogą wam kupić w prezencie.
O, i to jest świetne rozwiązanie.
Jakąś dobrą taką.
Tak.
Bardzo dziękujemy. To był nasz kolejny program Twoje Radio na Językach.
Słuchajcie nas za tydzień, również w środę o godzinie 12 i czekamy na maile.
Rafał Sidorowicz. Dziękujemy.
Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Reklama.